Witam Państwa w pierwszym tygodniu nowego roku. Przenosimy się do Niemiec. Państwa moim gościem jest pani Agnieszka Wolsta, korespondent Real24 w Niemczech. I w związku z tym, że jest nowy rok i nowy krok, chcę się dowiedzieć, co się dzieje w Rzeszy, gdyż ostatnie tygodnie, nawet miesiące, to są protesty mieszkańców Niemiec na ulicach niemieckich miast i miasteczek. Podawane są różne powody tych protestów. Chciałbym dowiedzieć się, który z nich jest prawdziwy. Mowa jest o zbyt wysokich cenach energii, o upadku gospodarki Niemiec, w co mi się nie chce wierzyć, bo to jest zbyt duża gospodarka, żeby tak sobie upadła w krótkim czasie. No jest jeszcze parę powodów, dla których ponoć Niemcy mocno protestują. Czy to prawda, pani Agnieszko?
Prawda i to najprawdziwsza prawda, tak, można by powiedzieć. Te drobniejsze protesty, o których pan wspomniał, to rzeczywiście jest już pewna sekwencja czasowa wielotygodniowa. Ja widziałam w mediach społecznościowych, no bo one najczęściej na bieżąco takie rzeczy przekazują, relacjonują. Widzieliśmy protestujących, no głównie Niemcy Wschodnie, tam, że tak powiem, to nieposłuszeństwo obywatelskie jednak się utrzymuje. Tradycje kryzysu Dawidowego, że tak powiem, są podtrzymywane, bo wtedy też protestowano przeciwko obostrzeniom i tak zwanym środkom walki z Dawidem. Więc, że tak powiem, ten duch protestów pozostał, tylko teraz on ma inne podłoże. Głównie jest to kwestia ekonomiczna tej transformacji energetycznej, której ceny przerzucane są automatycznie i nieuchronnie na większe społeczeństwa. Także założenia powstające w urzędzie kanclerskim, no niestety ktoś musi sfinansować, więc albo są to subwencje, kredyty, czyli to zadłużenie rozłożone w czasie, no albo są też bezpośrednie formy sięgania do kieszeni obywateli, co zresztą Państwo też zapewne w Polsce znacie i doświadczacie.
No tak, ale w Polsce były tarcze i są jeszcze utrzymane tarcze do najbliższych wyborów samorządowych, co ciekawe. Tarcze chroniące przed tymi podwyżkami, mimo tego ceny wzrosły, a w Niemczech zdaje się, że tych tarcz nie było i uderzono w społeczeństwo centralnie.
No, tarcze były może nie w tym bezpośrednim odczuciu takim, jak jednak w Polsce udawało się chociażby ceny benzyny utrzymywać na niskim poziomie. No ale wiemy, że to jest spółka państwowa pod, że tak powiem, zarządem politycznym i tam można było te decyzje polityczne, które niewątpliwie jednak były obliczone na uzyskanie określonego wyniku wyborczego, można było te decyzje konsekwentnie realizować. Tutaj mimo wszystko w Niemczech nie było to możliwe do takiego stopnia, choć oczywiście kasa państwowa chętnie osłaniała. Mieliśmy również swego rodzaju tarcze, właśnie te kryzysowe wcześniejsze, związane z inflacją, z początkami tej inflacji. No wojna dołożyła swoje, a w tej chwili trwająca już od jakiegoś czasu no, ta zakrojona na szeroką skalę transformacja energetyczna też wymaga łagodzenia skutków. O tym zresztą w programach politycznych mówiono od dawna, że zwykły obywatel, ten najniżej zarabiający, ten mający problemy z dopięciem swojego rodzinnego czy domowego budżetu, nie odczuje tych zmian tak bardzo na własnej skórze. I rzeczywiście były też dopłaty do rachunków za prąd. No ale jednak mimo wszystko ceny, wzrost energii uderzyły bardzo, zwłaszcza w średnich przedsiębiorców, drobne zakłady, chociażby takie miejsca jak piekarnie, problemy miała gastronomia, wszędzie tam, gdzie energia jest potrzebna i nawet zwykli rzemieślnicy, prawda, dojazd do pracy, to również są koszta. Więc rozkładano to nieco, łagodzono właśnie takimi małymi, dawkowanymi dość systematycznie dopłatami czy subwencjami, no ale w tej chwili jednak powiedziano stop. To już w tej chwili nie będzie na tych dotychczasowych zasadach możliwe. Zwłaszcza, że jak wiemy, obecny kanclerz i jego gabinet no, ma poważny problem w postaci kryzysu budżetowego. Tak? Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe zakwestionował sposób, w jaki rząd zamierzał subwencjonować właśnie te wielkie programy proekologiczne czy też proklimatyczne, przerzucając, kreatywnie księgując subwencje i plany kredytowe, że tak powiem, z jednej kubki na drugą. To postanowiono jednak decyzją sądu zastopować. niemały udział w tym zapewne mieli również kontrkonkurenci, czy też konkurenci polityczni z CDU, bo jak wiemy, Trybunał Konstytucyjny to jest jeszcze nadanie poprzedniego rozdania politycznego, kiedy gabinetem kierowała Angela Merkel, no i szefem Trybunału Konstytucyjnego jest jej były partyjny kolega pan Habat. Także no tu pewne możliwość pewnego sterowania politycznego istnieje, nikogo nie złapano za rękę, no ale jednak o tych politycznych podtekstach mówi się wprost i to w głównych mediach, także to nie było dla nikogo jakimś wielkim zaskoczeniem. No i teraz gabinet pana Scholza ma poważny problem, trzeba jakoś te miliardy, które już przygotowano w tych planach wydatkowania i tych priorytetów rządowych na nadchodzący rok, te dziesiątki miliardów gdzieś muszą się znaleźć. No i akurat padło, pierwszymi z brzegu są najprawdopodobniej w tej rozgrywce finansowej rolnicy, bo to im zapowiedziano ukrócenie dofinansowania do ich diesla rolniczego, tak, którego używają, no musząc dojechać chociażby na swoje pole i musząc tam pracować również z użyciem odpowiedniego sprzętu rolniczego. Więc to odbiło się bardzo negatywnym echem i rolnicy, niedługo czekając, że tak powiem, na dalszy rozwój wypadków, zwołali duży protest w Berlinie. To było 21 grudnia, na krótko przed Bożym Narodzeniem, czyli w takim newralgicznym momencie zjechało się ponad 1000 maszyn rolniczych, ciągników. No wiecie Państwo, to wygląda spektakularnie, to robi wrażenie, bo w sumie wyliczono, że tam ostatecznie tych protestujących aż tak wielu nie było. No ale ponad 1000 maszyn, które ściągnęło z różnych stron Niemiec, jednak dało taki wizualny efekt, że tutaj zaczyna się mówić nie. Co ciekawe, na demonstracja oczywiście była oficjalnie zgłoszona pod bramą brandenburską, tam zbierali się przedstawiciele właśnie środowiska rolniczego, ale nie tylko, dołączali także i transportowcy, drobni przedsiębiorcy, którzy również skarżą się właśnie na coraz bardziej odczuwalne skutki tego przełomu energetycznego, tak, tej zmiany, tego odwrotu od taniego gazu z Rosji, no, na rzecz oczywiście źródeł odnawialnych, które, jak wiemy, nie zapewniają płynnego i całościowego pokrycia energetycznego, a już na pewno nie w krótkim czasie i już na pewno nie w sytuacji, gdzie Niemcy zdecydowali się decyzjami politycznymi na przykład na całkowite wygaszenie swoich reaktorów jądrowych, których jeszcze nie tak dawno było 17, a dzisiaj od sieci odłączono wszystkie. Decyzja czysto polityczna, krytykowana mocno, no i a równocześnie w opinii publicznej też powstaje pytanie, to jak to my wyłączamy, a Francuzi nadal produkują. Polska zapowiada budowę małych reaktorów. W związku z tym, no tutaj te pytania się same nasuwają. To nie jest tak, że te informacje nie docierają jednak do odbiorcy w Niemczech.
No więc właśnie, bo wyłączyli elektrownie atomowe, o czym tutaj w Politico mówiliśmy już parę lat temu, spytając ekspertów ówcześnie dość poważanych, dzisiaj dość ośmieszanych, dlaczego tak jest zrobione, przecież to grozi w przyszłości, ta przyszłość nadeszła dużymi komplikacjami. Wyłączono. Czy teraz jest plan włączenia ich z powrotem, bo to chyba jest naturalna kolej rzeczy, skoro coś nie zadziałało, zadziałało na szkodę Niemiec, to Niemiec, mądry przecież Niemiec, zawsze rezolutny Niemiec, powinien je włączyć. Czy taka dyskusja w ogóle się zaczęła? Czy Zieloni jednak mają zbyt dużo wciąż do powiedzenia, nawet w obliczu kryzysu, do którego doprowadzili?
Na razie trzymane są te pryncypia ekologiczno, że tak powiem, bezpieczeństwa ekologicznego, tak? Bo ta sprawa z reaktorami jądrowymi w Niemczech to nie jest temat świeży, który wyszedł, czy też wynikł w ostatnim roku, czy dwóch. Pamiętajmy, że ten model odchodzenia od energii i reaktorów jądrowych przyjęto w niemieckiej polityce i w tych gremiach decyzyjnych już po roku 2000, tak? Powiedzmy poprawnie gramatycznie. Więc to był gabinet Schrödera, wtedy z Zielonymi, który pierwszy tę decyzję przyjmował jako priorytet odchodzenie od energetyki atomowej.
No bo przypomnijmy, że on był lobbystą rosyjskich źródeł energii, w związku z tym wyłączenie elektrowni atomowych miało sens, kiedy Niemcy mieli dostęp do taniego gazu
oczywiście
rosyjskiego.
Oczywiście, kompensacja miała być nastąpić gdzie indziej, właśnie między innymi z pomocą owego taniego gazu, potem słynna inwestycja Nord Stream 2, więc takie protezy szykowano, żeby móc zrezygnować z tego źródła, które w niemieckim społeczeństwie jest mocno kontrowersyjne. Od wielu, wielu lat tutaj te dyskusje były prowadzone, no a środowiska zielonych miały to na sztandarach wypisane, że energetyka atomowa to zagrożenie dla otoczenia, że mogą być problemy, że katastrofa, przywoływano Czarnobyl. To były stałe te elementy w dyskusji. I akurat w przypadku gabinetu Schrödera, no gdzie zieloni byli istotnym jego elementem składowym, bo to była koalicja właśnie ta zielono-czerwona, no tam te tematy, że tak powiem, po raz pierwszy przeszły. I tak jak pan wspomniał, możliwość dogadania się z Rosjanami i importu tańszego gazu i zapewnienia sobie tych dostarczania stałego tego napływu energii, no przesądziło, że taki, a nie inny kierunek tej polityki został przyjęty. To troszeczkę próbowała modyfikować Angela Merkel, która jest dzisiaj również krytykowana, że ona był moment właśnie tego zawahania, a potem jednak poszła znowu na te pozycje zielonych. W 2009, kiedy starała się po raz drugi o urząd kanclerski i o mandat do Bundestagu, jej partia CDU i siostrzana CSU bawarska szły właśnie z takim sztandarowym programem odejście od odejścia od atomu. Było wtedy w tym programie wyborczym istotnym elementem. Uważano, że jednak energetyka atomowa musi być ważną częścią składową niemieckiego systemu energetycznego. To wtedy jednak zweryfikowano te pierwotne poglądy właśnie, które po roku 2000 się pojawiały w przestrzeni publicznej i politycznych decyzjach. No ale nastąpił przełom niespodziewany, czyli słynny czarny łabędź, który przesądził, czyli 11 marca 2011 roku eksplozja reaktora w Fukushimie pod tsunami i ta tragedia, która się wtedy wydarzyła w Japonii, tysiące zabitych, prawda, groźba katastrofy ekologicznej. Te wszystkie rzeczy w Niemczech wywołały szok, no i dały naturalnie koronny argument zielonym do powrócenia do starej retoryki i jak gdyby ten element odchodzenia od energetyki atomowej na rzecz właśnie źródeł odnawialnych, to był właśnie ten postulat chwili, podchwycony przez Merkel jednak, która niechętnie wtedy doszło zresztą do włączenia pierwszej dużej elektrowni atomowej, no bardzo wydajnej, jak wtedy oceniano. I to był ten początek, czyli rok 2011. Przy wielkich protestach, ja pamiętam, ludzie ustawiali się w łańcuchy takie dobrej woli przy drogach, przy autostradach. To były naprawdę bardzo duże społeczne, wręcz można powiedzieć, niepokoje na tym tle. I polityka pod presją, zresztą zieloni znakomicie to wtedy rozgrywali i organizowali właśnie te tak zwane spontaniczne protesty, które jak się później okazały nie do końca spontaniczne były. No ale na tej fali polityka musiała coś z tym problemem zrobić. No a teraz mamy w pewnym sensie konsekwencje, czyli w dużej mierze decyzje gabinetu Merkel, w którym Scholz był ministrem finansów, przenoszone są na obecny gabinet, a do tego mamy katalizator w postaci wojny na Ukrainie, sankcji na Rosję, nacisku Ameryki, żeby wyłączyć Nord Stream 2, a jeżeli sami tego nie zrobicie, to wam pomożemy. No więc to się nakłada wszystko.
No więc właśnie, bo to, o czym pani mówi, to miało miejsce ponad dekadę temu, a czarny łabędź znów przypłynął, nagle się pojawił i to właśnie było...
Łabędzie nam się wstawnie już w tej chwili pojawiają.
No tak, bo w eksplozji Nord Streamów, niezależnie od tego, kto to zrobił, to jest znowu przełom sytuacji, bo Niemcy nie dostaną tego gazu, na którym chcieli polegać, od którego chcieli uzależnić wszystkie kraje Unii Europejskiej i wydawałoby się, że pragmatyczny i szybko działający niemiecki rząd natychmiast przestawi się na nowe źródło energii, czyli stare źródło energii, tymczasem nic z tym nie robi. To jest zadziwiające, bo Niemcy uważani są za pragmatycznych, tymczasem ta ich machina strasznie długo hamuje, kiedy już jakiś błąd popełni i nie potrafi szybko reagować na sytuację. Czyli tak, energia to jest powód protestów w Niemczech. Generalnie rosnące ceny związane z inflacją, ale to jest pokłosie tych dużych rachunków za energię. Bezpieczeństwo. Czy bezpieczeństwo ciągle jest tematem w Niemczech? Bo AfD zyskało duże poparcie w związku z tym, że Niemcy przestały być bezpieczne dla obywateli Niemiec.
Kwestia bezpieczeństwa powraca. Mieliśmy tutaj no, takie mocne uderzenie przed samą Wigilią, kiedy Katedra Kolońska została zaryglowana praktycznie jedynie w warunkach szczególnej ostrożności i bezpieczeństwa, nieomalże kontroli zbliżonych do osobistych, jak na lotnisku, z prześwietlaniem toreb, sprawdzaniem, czy jakichś materiałów nie ma podejrzanych, legitymowaniem, trzeba było się dokumentem tożsamości wylegitymować, żeby wejść na pasterkę. Także no, tego rodzaju rzeczy jednak wpływają na to, że opinia publiczna ma ten argument, tak? Nie jesteśmy bezpieczni, dzieje się coś, co wymyka się spod kontroli. Policja i służby nie do końca panują nad sytuacją. No. No i następny element, przed którym już dużo wcześniej była też taka medialna gorączka, czyli Sylwester, bo tutaj po tradycji Sylwestra Kolońskiego 2015 temat Sylwestra powraca co roku właśnie ze względów bezpieczeństwa. Ja już pomijam taki element, że w Kolonii przed każdą dużą imprezą, jak chociażby w okresie karnawału, ale właśnie przed Sylwestrem, urządzane są takie mobilne punkty, gdzie osoby molestowane mogą się zgłaszać i prosić o pomoc. No, pytanie, czy mocno zmolestowana osoba jest w stanie o własnych siłach dotrzeć do takiego punktu i czy rzeczywiście ta pomoc, która tam jest udzielana, jest na tyle fachowa i sensowna, to jest kwestia odrębnej dyskusji. Natomiast wiadomą rzeczą jest, że to, co widzieliśmy też chociażby te sceny w Sylwestra, puszczają hamulce. Nie ma dyscyplina społeczna praktycznie, za każdym razem widać, że coraz mniej jest tej obawy, tego respektu przed mundurem. I to dotyczy już nie tylko policjantów, którzy jak gdyby są na pierwszej linii jako siły bezpośredniego reagowania, ale dotyka to strażaków, czyli właściwie Bogu ducha winnych ludzi, którzy jadą do pożaru, czy jadą usuwać skutki wypadku. I to są włącznie z pobiciami, z jakimiś atakami fizycznymi na tych ludzi.
Ja tu się wtrącę na chwilę, bo myślę, że część widzów tych materiałów nie widziała. Chodzi o sytuacje, w których to całe ulice ostrzeliwa, to były tłumy ogromne, wyposażone w race, w rakiety sylwestrowe, ostrzeliwały policję, straż pożarną, karetki właśnie. I to wyglądało normalną wojnę tak naprawdę. I to byli głównie ludzie przyjezdni. Chociaż to chyba nie można tak wprost powiedzieć, bo część z nich tam mieszka od przynajmniej dwóch pokoleń, tak czy siak.
Często bywa, jest to trzecia generacja, to są ludzie z paszportami niemieckimi, to niekoniecznie jest ta najświeższa fala, ale to wszystko się sumuje. Do tego mieliśmy w Berlinie jeszcze sytuację, gdzie na kilka dni przed wiadomym Sylwestrem i tym wzmożeniem, którego można się było spodziewać, zezwolono na demonstrację propalestyńską. Czyli jak gdyby ktoś koniecznie, no może był to czysty przypadek, ale niektórzy odbierali to jako dolewanie przysłowiowej oliwy do ognia. Potem tej demonstracji zakazano, więc to też kolejne wzmocnienie tego samego, czy też przyciśnięcie tego samego przycisku. Aha, zabraniają, no więc tym bardziej my tutaj musimy pokazać, kto będzie górą. Także pewne elementy były, no widać było młodzież owiniętą w flagi palestyńskie na taką skromną formę demonstracji sobie niektórzy pozwalali. Druga rzecz to w dużych miastach jak Kolonia, Hamburg czy właśnie Berlin wprowadzano w tych newralgicznych punktach dużych aglomeracji zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Były wyznaczone całe strefy, władze miejskie publikowały to także w przestrzeni publicznej, były plakaty. Nikt tego praktycznie nie przestrzegał. Mało tego, policja w Hamburgu, to takie obrazki też krążą w internecie, no przyglądała się po prostu. Był zakaz, młodzież używała tych fajerwerków, pirotechniki, bo nie tylko chodzi o te rzeczy, które legalnie można kupić w supermarkecie, ale też rzeczy sprowadzane, że tak powiem, w drugim obiegu. Szczególnie sławą takich znakomitych materiałów pirotechnicznych cieszą się tak zwane Polendela, czyli polskie fajerwerki z większą ilością materiału pirotechnicznego niż te standardowe, certyfikowane, kupione u przysłowiowego Aldika. No i tego właśnie materiału pirotechnicznego w Berlinie było bardzo wiele.
Czyli co, zarabiamy na zamieszkach w Niemczech i polska gospodarka rośnie w siłę dzięki nieszczęściu.
No przynajmniej raz do roku można, tak, raz do roku w ciągu tygodnia, bo to jest też wyznaczony moment, proszę Państwa, nie można wejść sobie i kupić tych fajerwerków normalnie w ciągu roku, może poza jakimiś specjalistycznymi punktami, więc to był też taki moment, że ruszyła ta fala na supermarkety, bo właśnie o to ludzie nawet od wczesnych godzin rannych już stały kolejki społeczne, żeby nabyć tę najlepszy rodzaj, najlepszy sort fajerwerków. Także no, to się sumuje się wiele rzeczy i to też nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, bo widać właśnie bezradność służb. Jeżeli informacje o możliwym potencjalnym zamachu terrorystycznym, chociażby na katedrę, przychodzą z zewnątrz, spoza Niemiec, tak, od wywiadów tak zwanych zaprzyjaźnionych, ale to nie jedyny przypadek, w wielu przypadkach tak było, że gdzieś wywiady innych krajów sygnalizowały tego czy innego rodzaju zagrożenie, to też nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa. No i właśnie mamy jeszcze to, o czym zaczęliśmy, już pokrótce pan wspomniał, to nasilenie protestów także tych zwykłych, prawda, branżowych, więc to, co rolnicy wykonali 21 grudnia w samym Berlinie, to ma się rozlać na całe Niemcy i to już 8 stycznia. Taka jest zapowiedź. Od wczoraj czy od 2 dni krążą nieformalnie w mediach społecznościowych informacje, że rzeczywiście będzie to proces, który może sparaliżować normalne życie obywatelskie, dojazdy do pracy, bo też to będzie, że tak powiem, ponadsektorowo, nie tylko sami rolnicy zapowiadają, także inne branże, możliwość protestu. Możliwość obstawiania tych miejsc, dużych magazynów, gdzie supermarkety na przykład odbierają swój towar, żeby zaopatrywać sklepy. Więc jest groźba taka, że będą kłopoty z zaopatrzeniem, a już bywały, zresztą przed świętami normalne, bo wiadomo, że więcej ludzie kupują. Akurat jeszcze ta zbitka świąteczna, koniec tygodnia i początek nowego tygodnia, to jeszcze dodatkowy moment. Więc tutaj no, może być to taki test, crash test dla niemieckiego i społeczeństwa, i gospodarki, logistyki. Są sygnały, że ponoć kierowcy także z Polski i z innych krajów, którzy obsługują tutaj trasy do Niemiec, już zastanawiają się, czy na 8 planować sobie wjazdy na teren Republiki Federalnej Niemiec, bo sytuacja wygląda na nieco nieobliczalną.
Rozumiem. W Niemczech dzieją się rzeczy, o których pani w tej chwili opowiada. W Polsce zmienił się rząd. Rząd określany przez wielu ekspertów, specjalistów oraz zwykłych ludzi jako proniemiecki. Czy w Niemczech zauważono, że zmienił się w Polsce rząd? Jeśli tak, podejrzewam, że tak, to jak oceniana jest sytuacja w Polsce po przejęciu władzy przez Platformę i pana Tuska?
No, ten ton głównych mediów jest oczywiście życzliwy dla nowo rządzących, nowo staro rządzących. Słyszałam dyskusję nie tak dawno, kilka dni temu w Deutschlandfunk, to jest publiczne radio niemieckie, wypowiadał się eurodeputowany z długim stażem, już dzisiaj emeritus polityczny, Elmar Brok, polityk CDU, zasłużony tego ugrupowania, gdzie wręcz mówił, że Tusk to nadzieja dla sił demokratycznych w Europie, zwłaszcza wobec czekających nas wyborów europejskich, i że ten sukces, jaki Tusk osiągnął, ta mobilizacja społeczna przeciwko ekipie Prawa i Sprawiedliwości, no i uosobieniu tego układu rządzącego, czyli przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, że to jest wzór do naśladowania dla innych krajów europejskich, że popatrzcie, Polakom się udało, wydawało się to niemożliwe, a Tusk w taki znakomity sposób potrafił to niezadowolenie, tę krytykę społeczną zagospodarować i zrobił taki świetny wynik, który jest nadzieją także dla nas, eurodemokratów, tak? Bo to jest to rozróżnienie, partie demokratyczne, obliczalne, konstruktywne, no i to warholstwo, prawda, które się gdzieś tam a to z tego, a to z innego zakątka się pojawia. No ale na przykład już pani Meloni w tych kategoriach nie jest rebeliantką, jest już zaakceptowana jako mainstream, bo pani Meloni jest obliczalna. Gorzej z Salvinim. Tu już jest to rozróżnienie, tak przynajmniej ci niektórzy politycy niemieccy to taką dyferencję stosują. Więc no niewątpliwie jest takie ładne niemieckie słowo, trudno przetłumaczalne na polski, Hoffnungsträger, czyli niosący nadzieję, więc ten Tusk, no w końcu jednak też polityk polski, który awansował do tej Ligi Europejskiej, to jest ten niosący nadzieję dla elit brukselskich, że Tusku musisz Ale Tusku, pokazałeś nam, że jak zwyciężać mamy, tak?
No, Niemcy
Parafrazując,
lubią
bo.
nieść nadzieję, to mają w tradycji swojej politycznej dość mocno zapisane. Czy to, że rząd Tuska łamie od samego początku swojego powstania prawo, konstytucję w Polsce, wywołuje jakiś niepokój w Niemczech, czy przechodzą nad tym do porządku dziennego?
Nie ma jakichś bardziej zbulwersowanych komentarzy. Więcej tego jest w niezależnych mediach i internecie, tym społecznym tak zwanym. Tam są już informacje, że właśnie oto w Polsce nowa ekipa robi po swojemu nowe porządki, a nasze władze się tym specjalnie nie przejmują, nasze, czyli niemieckie, bo piszą to najczęściej niemieccy internauci. Także widać tę swego rodzaju hipokryzję, tak? Kiedy do momentu, kiedy rządził PiS, była frontalna krytyka, w momencie, kiedy pojawia się Tusk. I jednak mimo wszystko środkami pozaprawnymi zaczyna działać dla osiągnięcia określonego celu, no to w tym wypadku cel uświęca te środki, nie wywołuje to jakiegoś większego sprzeciwu. No, zresztą mamy kuriozalną sytuację, bo ta wymiana w mediach chociażby przynosi taki efekt, że oto pojawia się jako korespondentka z Berlina pani Magdalena Gwóźdź Palokat, dwojga nazwisk, po mężu Palokat, a pan Palokat, dziennikarz niemiecki, dziennikarz mediów publicznych, od 2017 roku jest szefem studia ARD Studio Warszał, czyli warszawskiego studia niemieckiej publicznej jedynki, nadaje relacje. No i są to krytyczne relacje. A pani Palokat, małżonka korespondenta ARD w Warszawie, jeszcze do niedawna była etatową pracownicą Deutsche Welle, czyli również publicznego nadawcy. Tam są redakcje też narodowe, więc ona mogła się wykazać, że tak powiem, w różnych formach. I no, muszę przyznać, że dość kuriozalna sytuacja i jakoś nikt nie dyskutuje w Niemczech, że jest to ewidentny konflikt interesów i naruszenie jednak tego obiektywnego, nienaznaczonego pewnym interesem sposobu relacjonowania o faktach, o rzeczywistości. Także myślę, że tego będzie więcej.
Rozumiem. Rozmawiałem ostatnio z kilkoma Niemcami z zachodu Niemiec, którzy mieszkają teraz we wschodnich Niemczech i twierdzą, że przenieśli się do wschodnich Niemiec, że tam jest po prostu bezpieczniej, gdyż tam nie ma zagrożeń związanych z ludem pustyni. Polityka jest bardziej liberalna, ponoć w Niemczech Wschodnich. Czy to są pojedyncze przypadki, czy faktycznie Niemcy Zachodni stwierdzają, że Wschód może być dobrym wyborem do życia?
No nie tylko wschód Niemiec, znam takich, którzy się przenoszą do Polski albo na Węgry, bo im tam bardziej klimat odpowiada, że tak powiem, ogólny. To są oczywiście różne motywacje, muszą być zapewnione możliwości bytowo-ekonomiczne, zawodowe. Jeżeli ludzie mają takie możliwości, to niewątpliwie także do Niemiec Wschodnich część osób się przenosi, zagospodarowując na przykład miejsca pozostawione gospodarstwa, nieruchomości jeszcze do niedawna były dużo tańsze. Także faktycznie tego rodzaju decyzji nie brakuje, natomiast jest też trend w ogóle wyprowadzki z Niemiec. I to ludzi wysoko wykształconych, ludzi majętnych, ludzi, którzy mają zupełnie inne oczekiwania i perspektywy też i decydują się. Szwajcaria, Hiszpania jest atrakcyjnym terenem, Stany Zjednoczone. Także nie brakuje kierunków, gdzie niemiecka emigracja, mówię o rdzennych Niemcach, się kieruje. No i Polska też na tej liście również zajmuje coraz lepsze miejsce. Także widzą, zresztą w takich, tak jak pan mówił pan o prywatnych kontaktach, no ja też mam prywatne kontakty, ludzie, którzy zawodowo jeżdżą do Polski, bo mają tam jakieś konkretne rzeczy biznesowe do załatwienia, wracają pod wrażeniem. Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków, tam jest Europa. No takie padają stwierdzenia. Można powiedzieć, podobne odczucia, jak niegdyś my 20-30 lat temu miewaliśmy, podróżując na tak zwany Zachód, chociażby do Niemiec. No dzisiaj oni mają podobne wrażenia po pobycie w Polsce. Mówią, normalni ludzie, dobra infrastruktura, dobrze wyglądające miasta, zadbane centra miast, to wszystko żyje swoim życiem, jest bezpiecznie, czują się dobrze. No, często te obrazy tu z Niemiec są dla ludzi przyjeżdżających z Polski, którzy nie mieli wcześniej tego doświadczenia, no są wręcz szokujące. Brud, śmietnisko, zaniedbane, pospóźniane pociągi, pospóźniane tramwaje. To wszystko, no jest to jednak codziennością dużych niemieckich miast, bo umówmy się, prowincja jest troszeczkę w innej sytuacji. Prowincja nie była nigdy tym najbardziej atrakcyjnym miejscem, dokąd kieruje się tak zwana niekontrolowana, ale także ta kontrolowana emigracja. Najczęściej oni szukają kontaktu tam, gdzie już są ziomkowie, więc duże miasta, chociażby Berlin ma ten problem, gdzie już praktycznie mamy określone dzielnice, które są coraz mniej berlińskie, że tak powiem, i rządzą się swoim życiem, żeby nie używać określenia no-go area.
Rozumiem. Wspomniała Pani o tym, że oficjalne media główne niemieckie informują o Polsce w taki sposób, jaki informują, czyli pomijając rzeczy no, niezbyt przychylne nowemu rządowi, ale to nie jest nowość, bo media niemieckie są pod prawem niemieckim, które mówi, że muszą media wykonywać działalność pod kątem działania rządu niemieckiego i wszystko, co nie jest zgodne z linią rządu niemieckiego, jest po prostu nieoficjalnie, ale zabronione tak naprawdę. Pytanie o nieoficjalne kanały dystrybucji informacji w Niemczech, bo pamiętam taką sytuację sprzed kilku lat, kiedy Dawid panował w Europie, na świecie, w Niemczech w szczególności, i tam pojawiły się takie materiały, kiedy to policja potrafiła wejść do niezależnych dziennikarzy, do youtuberów, do tiktokerów, w trakcie nadawania nawet ich audycji, i ich aresztować. Jak wygląda cenzura medialna w Niemczech?
Była daleko idąca, po prostu właściwie nastąpił taki no, interesujący przełom, bo tego byliśmy świadkami zresztą i w Polsce, gdzie powiedzmy do końca lutego, początków marca 2020 roku była dość taka swobodna, powiedziałabym otwarta, w miarę otwarta narracja, że owszem jest pewne zagrożenie, jest pewna sytuacja niebezpieczna w Azji, w Chinach, no ale mamy to pod kontrolą, nic tutaj szczególnego się nie wydarzy i nagle w ciągu dosłownie jednej nocy nieomalże zmiana o 180 stopni, zupełnie inny już tryb nadawania, informowania społeczeństwa, te paski, to wszystko zaczęło być już coraz bardziej niepokojące i właściwie no, media były tym filarem utrzymywania określonej narracji i no, później to samo, rok później, kiedy wiadome rzeczy się również działy i preparaty wchodziły do użytku, więc to również miało tę otoczkę medialną. Media bardzo pilnowały, żeby określone treści, jakieś kwestia zwątpienia, tak, poddania wątpliwość, zadania pewnych pytań. Na pewne osoby praktycznie od razu był zapis cenzuralny. Mieliśmy przypadek lekarza, zresztą znanego nazwiska w Polsce, nie będę tutaj wymieniać, który jeszcze bodajże 12 marca był zaproszony do CDF-u i tam właśnie komentował, mówiąc o tym, że no cóż, grypa sezonowa jest grypą sezonową i nie należy od razu z tego powodu wpadać w panikę, ale trzeba zachowywać się racjonalnie, stosować określone środki bezpieczeństwa i starać się zadbać o swoje zdrowie i zwłaszcza swój system immunologiczny. To była wypowiedź mainstreamowa, 12 marca i nagle ten człowiek w przeciągu 2 tygodni zniknął. Już ta, łącznie z tym, że wypowiedź zniknęła z mediateki, czyli z możliwości odtworzenia sobie, naturalnie nazwisko stało się znane i zaczęło funkcjonować już własnym życiem w tak zwanym drugim obiegu z wydawaniem książek. No ale to była podobna sytuacja. Również określone książki i publikacje też funkcjonowały. Na przykład niektóre księgarnie nie sprowadzały określonych tytułów, określonych autorów, bo znaleźli się właśnie na takim nieformalnym zapisie cenzuralnym. To wszystko są nieformalne. To, co pan redaktor powiedział, że jest jak gdyby takie narzucone prawodawstwo. Nie. Jeżeli pan wejdzie w te zasady, zresztą o tym nawet mówią dziennikarze mainstreamowi, my mamy to w swoich umowach, że mamy relacjonować zgodnie z kodeksem właśnie bezstronności, niezależności, przedstawiania zawsze dwóch stron, przynajmniej dwóch stron danego tematu, za i przeciw, tak, wyważanie tego przekazu, nie skłanianie się tylko w jedną stronę. No tutaj to wszystko zostało pogwałcone pod tym hasłem, że mamy stan nadzwyczajny i w związku z tym nadzwyczajne środki muszą zostać zastosowane. No i tutaj wiemy o tych kontaktach sfer rządowych, chociażby z przedstawicielami wielkich platform cyfrowych prowadzących media społecznościowe o dużym zasięgu. Tam były nieformalne spotkania, gdzie sygnalizowano, w jaki sposób należy stymulować tymi korytarzami informacyjnymi, tak, żeby tutaj się jednak za dużo nie wydostało poza ten główny przekaz, żeby ludzi nie niepokoić, tak, żeby nie wprowadzać jakiegoś niepotrzebnego zamieszania. To się nie mogło zdarzyć. Zresztą już w tej chwili, kiedy się podsumowuje te strategie działania od marca 2020 roku, oczywiście na poziomie decydentów, mówi się o tym, że pewne błędy trzeba dzisiaj naprawiać. I gdybyśmy mieli znowu z podobną sytuacją do czynienia, oj, to muszą być wręcz listy ekspertów, którzy będą dopuszczani, którzy będą się mogli wypowiadać, bo nawet ci, którzy się pojawiali, też wprowadzali pewien element zamieszania, więc tutaj musi być to jeszcze bardziej mocno filtrowane.
No
takie
tak,
wypowiedzi padały w Berlinie.
Pana Muska postraszono, że zamknięty zostanie Twitter w Europie. On się podkulił ogon w finale tak naprawdę i wprowadzi dodatkowe opcje, które pozwalają zgłaszać treści niezgodne z prawami Unii Europejskiej.
Tak. To już widziałam pana zapowiedź na Twitterze i przynajmniej w moim niemieckim wariancie Platformy X był tam komentarz już umieszczony, że to nie do końca jest tak, jak takie uzupełnienie, jak gdyby background. Ktoś musiał to zgłosić. I zresztą to się pojawia pod innymi informacjami, odpowiedni background i z linkiem na określony artykuł, żeby sobie mógł odbiorca sam doszukać się tych informacji i zweryfikować przekaz patostreamerów.
No tak, u nas jest to samo, tylko pytam o te media niemieckie z powodu, bo Niemcy, bo to Niemcy zarządzają Unią Europejską, chcą wprowadzić nowe przepisy, które będą pozwalały na dystrybucję informacji w internecie także tylko koncesjonowanym mediom. To ma się wydarzyć przed wyborami do Europarlamentu i to już chyba działa, bo w Polsce są zauważalne działania fundacji, organizacji powiązanych z Unią Europejską, które próbują blokować przekaz wolnego słowa. Mam tutaj na myśli atak na przykład na Monikę Jaruzelską, który nastąpił w ciągu ostatnich tygodni. Tych ataków jest coraz więcej, wszelkie rodzaje demagogii i inne serwisy fact-checkerskie atakują ludzi, którzy dystrybuują informacje no, nie do końca klejące się z tym, co mówi mainstream, więc pytanie nie bez powodu, co grozi polskim niezależnym mediom, jeżeli prawa niemieckie i standardy niemieckie wejdą w życie w całej Unii Europejskiej?
Chciałabym zauważyć, że demagog jest swoistym klonem tego, co my w Niemczech mamy już dużo wcześniej zaordynowane i wprowadzone, jak chociażby Korrektiv, to jest taki też portal właśnie fact-checkingowy, który poluje na dezinformacje w sieci. To są też porozumienia właśnie z dużymi platformami, z dużymi koncernami, żeby odpowiednio informacje filtrować, uzupełniać.
Wtrącę się w dezinformacja, czyli wszystko to, co nie jest zgodne z oficjalną linią. To nie muszą być nieprawdziwe informacje, tylko informacje, które stawiają znaki zapytania nad informacjami oficjalnymi.
No to na przykład jest taka formuła niezgodny z aktualnym stanem wiedzy medycznej, tak? Ale ten stan może się nam zmienić za 2 lub 3 dni, bo dochodzą ciągle nowe informacje. Są prowadzone badania, które dostarczają nowej wiedzy. Więc no tutaj mamy po prostu takie swoiste zaklęcia, które są wypowiadane. To funkcjonuje. Niestety większość ludzi temu ulega, bo po prostu nie mają czasu. Nie mają możliwości, każdy w tym, że tak powiem, prądzie życia, obowiązków ma inne priorytety, a nie filtrować informacji i sprawdzać, kto powiedział prawdę, a kto skłamał. Chciałam się zatrzymać na moment na kasusie pani redaktor Jaruzelskiej, bo to jest coś, z czym tutaj w Niemczech opinia publiczna, ale niezależni zwłaszcza komentatorzy, dziennikarze, którzy no, nie chcą się poddawać temu dyktatowi politycznej poprawności, mają od dawna do czynienia. I widzieliśmy to, no, właściwie nasilenie tych praktyk, to jest rok 2015-16, tak? Kryzys migracyjny, ta krytyczna próba zmierzenia się z tym no, niespotykanym na skalę Niemiec i Europy procesem. Napotykała na ogromne problemy. No i właśnie wtedy wykrystalizowało się parę takich ośrodków polujących na hate speech, na to, co mówimy, określamy jako tak zwaną mowę nienawiści, na dezinformację dotyczącą wtedy migrantów. Ja pamiętam przypadek znanego redaktora pisma gejowskiego, notabene sam nie ukrywający swoich homoseksualnych preferencji, notabene z wykształcenia teolog, doktor teologii, który jakiś czas pracował w Watykanie, no ale kiedy się zdeklarował, że tak powiem, ten coming out nastąpił, no więc tutaj w niemieckim mainstreamie, zwłaszcza tym LGBT i tym progresywnym, był noszony na rękach, został redaktorem takiego pisma, ale wymknęło mu się parę felietonów, komentarzy właśnie w okresie tej gorączki migracyjnej, nieco krytycznie podchodzących do całego wydarzenia. Automatycznie człowiek zniknął. Mało tego, w 2017 roku człowiek, który nie zmienił swoich preferencji seksualnych, został homofobem roku. Zresztą towarzyszyła mu zaszczytnie z tym tytułem druga osoba, wtedy w zarządzie AfD, dziś jedna z współprzewodniczących Alternatywą dla Niemiec, nie ukrywająca, że jest lesbijką, Alice Weidel, również została homofobką roku. Także no, widzicie Państwo, że to działa w sposób zaskakujący. W przypadku pani redaktor Jaruzelskiej nastąpił ten problem, który tu w Niemczech jest diagnozowany jako nie zły dotyk, ale złe towarzystwo, tak? Wina kontaktu. Zaprosiła do studia na rozmowę człowieka, który nie powinien w przestrzeni publicznej więcej funkcjonować po tym, co zrobił. Wiadomo, chodzi o posła Grzegorza Brauna. Więc samą winą, niezależnie od tego, co w tej rozmowie padło, już w tym momencie, według tych standardów niemieckich, pani Monika Jaruzelska złamała niepisany kodeks. Po prostu takich ludzi jak Grzegorz Braun nie zaprasza się do swojego kanału, do swojego programu. To samo dotyczy tych tak zwanych skrajnych, powiedzmy, oszołomów. Ja również jestem jedną z takich oszołomek, więc dziękuję za zaproszenie i ryzyko podjęte w tym momencie. Natomiast tak to funkcjonuje i nie sądziłam, że doczekamy tego w Polsce, zwłaszcza w przypadku osoby, która no, jak gdyby była obiektem krytyki czy ataków pani Monika Jaruzelska zupełnie z innych powodów. No. Jej winą kontaktu było to, że miała takiego, a nie innego ojca, to, co też jest absurdalnym zarzutem. No ale widzimy, tak to działa. Zresztą mieć przodka w Wehrmachcie nie jest za dobrze. Tak? Mieć przodka w partii komunistycznej, no to też jest element obciążający, niezależnie od tego, co się później samemu ze swoim życiem i ze swoją publiczną działalnością robi. Więc do tego rodzaju absurdów dochodzimy, w Polsce również, ale wydaje mi się, że tutaj ta inspiracja jednak jest w jakimś sensie oparta. Postawiłabym taką hipotezę, jest to jednak oparte na dobrych, sprawdzonych, wytrenowanych wzorach niemieckich. Ja przypomnę tylko taką no, głośną sprawę jeszcze z tego wątku, że tak powiem, żeby to zakończyć, pani Ulrike Gero, politolog, gorąca zwolenniczka ścisłej federalizacji Unii Europejskiej, jeszcze kilka lat temu autorka takiego głośnego memoriału razem z austriackim pisarzem Robertem Menasse, opublikowali właśnie taki memoriał pod hasłem, powiedzmy, omawiając ten dokument, więcej Europy, jeszcze bardziej ścisła współpraca i odejście od państwa narodowego. Otóż pani Gero, wymknęły się dość ostre słowa krytyki właśnie w okresie Dawidowym, gdzie nie kryła swoich obaw, mówiła wręcz o swoistej dystopii, jaką nagle przyszło nam w realu przeżywać. No i to kosztowało ją czynne wykładanie na Uniwersytecie w Bonn, jest osobą, którą nie zaprasza się do publicznych dyskusji, chociaż była jeszcze parę lat temu ulubionym gościem, czy to programów telewizyjnych, czy dyskusji na podium. W tej chwili jest to zapis cenzuralny. Po prostu pani Guerot nie ma prawa obecności w przestrzeni publicznej, bo złamała określony kodeks, tak? Tę solidarność, którą się wymusza na ludziach. No dzisiaj właśnie ten zarzut, jeżeli pan sobie zrobi zdjęcie, przypadkowo nawet spodoba się panu jakaś osoba, okaże się, że ona na przykład jest członkiem AfD, w tym momencie jest pan skreślony, panie redaktorze.
No tak, tylko że łamanie kodeksów mainstreamowych to jest łamanie kodeksów mainstreamowych, a zarówno ja, pani Monika Jaruzelska, wiele innych osób nie działa w mainstreamie i to, że mainstream wpycha się z buciorami do mediów niezależnych jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne, ale to jest myślę temat na o wiele dłuższą rozmowę. Szanowni Państwo, przejrzeliśmy sobie to, co się dzieje w IV Rzeszy w Niemczech nad Menem. Pani Agnieszka Wolska była Państwa i moim gościem. Na tym dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo Pani za spotkanie i do zobaczenia oraz wszystkiego dobrego w nowym nadchodzącym roku. Oby nie był gorszy.
Wzajemnie, panie redaktorze, życzę wszystkiego dobrego widzom pana kanału i no, żeby nie był żeby to rzeczywiście nie był rok gorszy od tego, który zostawiliśmy szczęśliwie za sobą.
Czuję, że to będą płonne nadzieje. Agnieszka Wolska w Real24 była Państwa i moim gościem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.